Sztandar Biblijny nr 182, kwiecień 2003 roku. Siedem kroków Jezusa. W wieku 30 lat Jezus uczynił ślub poświęcenia swemu niebiańskiemu Ojcu. Ten akt był przejściem przez ciasną bramę, która wprowadziła go na drogę ofiary, drogę, którą wiernie podróżował przez następne 3,5 roku aż do krzyżowej śmierci na Kalwarii. W celu wypełnienia jego misji, nieodzowne było podjęcie przez niego siedmiu kroków, krótko opisanych poniżej. Pierwszy krok. Zaparcie się siebie i świata. Wszyscy ludzie mają prawo do zaspokajania swoich samolubnych i świeckich, społecznych potrzeb, pod warunkiem, że one mogą być realizowane bez grzechu, bez gwałcenia boskiej sprawiedliwości. Jezus również miał te prawa, lecz z powodu jego poświęcenia się boskiej woli, niezbędne było wyrzeczenie się tych właściwych potrzeb, kiedy tylko one kolidowały z jego lojalnością wobec Boga i danej mu przez Boga misji. Jeżeli chodzi o samolubne potrzeby Jezusa, kilka przykładów pomoże w ich zrozumieniu. On miał zamiłowanie do aprobaty ze strony innych osób, jednak nie pozwolił, aby to właściwe ludzkie uczucie powstrzymało go od wierności jego misji pomimo jej niepopularności w świecie, choć to spowodowało utratę jego reputacji. On również nie pozwolił, aby zamiłowanie do odpoczynku i wygody, nawet wtedy, gdy był fizycznie znużony, przeszkodziło mu w udzieleniu błogosławieństwa samarytańskiej kobiecie przy studni Jakuba, Ewangelia Jana rozdział 4 wersety od 5 do 26. Następnie, kiedy rozpoznał, w harmonii z wolą Ojca, że przybliżył się jego czas wypicia kielicha krytycznych cierpień i okrutnej śmierci, on nie pozwolił, aby zamiłowanie do bezpieczeństwa uchroniło go przed tymi, którzy chcieli go aresztować i skazać na śmierć. Chociaż on wolałby, aby stało się inaczej, jego całkowite podporządkowanie się ojcowskiej woli i radość z jej wypełniania skłoniły go do wykonania misji do samego końca. Jeśli chodzi o świeckie lub społeczne potrzeby Jezusa, on miał doskonałą ludzką miłość, która pobudzała go do utrzymywania zażyłych związków ze swą ziemską rodziną, jednak, aby być wiernym w wykonywaniu dzieła jego niebiańskiego Ojca, on wyrzekł się tego właściwego społecznego uczucia. On nie pozwolił, aby sentyment do jego rodzinnego miasta, Nazaretu, który niewątpliwie był drogi jego sercu, czy innego ziemskiego domu, przeszkodził w jego mesjańskim powołaniu. Porównując się do lisów i ptaków, Pan w przejmujący sposób przyznał, że jeśli chodzi o miejsce schronienia, one są w lepszym położeniu od niego, mówiąc, lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Ewangelia Mateusza rozdział 8 werset 20. Drugi krok. Studiowanie Słowa Bożego. Możemy wnosić, że dzięki posiadaniu doskonałości i doskonałej pamięci, czytanie i studiowanie przez Jezusa Starego Testamentu od wczesnej młodości aż do wieku dojrzałego, umożliwiło mu zapamiętanie i zrozumienie Pisma od początku aż do końca. Jednakże, kiedy po ochrzczeniu w rzece Jordan został spłodzony z Ducha, otrzymał zdolność zrozumienia Pisma Świętego w głębszym i bardziej duchowym znaczeniu. On od razu udał się na pustynię, aby studiować i rozważać Słowo przez 40 dni i nocy. Kiedy powrócił, bez wątpienia dowiedział się tyle na temat swej misji, aby rozpocząć służbę. On wiedział, czego od niego wymagano i co będzie musiał znieść, jak również poznał głębsze zarysy hebrajskiego Starego Testamentu. On nie tylko zdobył większą wiedzę i zrozumienie boskiego słowa, jako korzyść umysłu, lecz także osiągnął większą przyjemność i zamiłowanie do niego, jako korzyść serca, uczuć. Psalm 40, werset 9. W psalmie pierwszym, wersecie drugim czytamy proroczy opis o Jezusie. W zakonie pańskim jest kochanie Jego, a w zakonie Jego rozmyśla we dnie i w nocy. Psalm 119 również opisuje Jego umiłowanie boskiego słowa, jak czytamy w wierszu 97. O jakom się rozmiłował zakonu Twego. Tak, iż każdego dnia jest rozmyślaniem moim. Podejmując ten drugi krok, Jezus otrzymał instrukcję, pocieszenie, wiarę, pokój i moc, niezbędne do wiernego wypełnienia Jego poświęcenia i pomyślnego ukończenia bardzo ważnej misji, którą Ojciec mu powierzył. Trzeci krok. Rozpowszechnianie Słowa Bożego. Jezus zawsze poszukiwał słuchaczy i nigdy nie marnował sposobności rozpowszechniania boskiego słowa, bez względu na miejsce, czas i warunki. Jego słuchaczy ogólnie można podzielić na trzy grupy. Po pierwsze, uczniowie, jego najważniejsi słuchacze, którym poświęcał najwięcej uwagi. Po drugie, masy ludu. I, po trzecie, religijni wodzowie, ci, którzy sprzeciwiali się Jezusowi. On rozpowszechniał słowo przez swoje wykłady, kazania, rozmowy i przypowieści, biorąc za przedmiot rozważań te części słowa, jego doktryny, przykazania, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy, które najbardziej odpowiadały potrzebom i warunkom jego słuchaczy. Z powodu ogromnej wiedzy i doskonałego charakteru, Jezus był niezrównany jako wykładowca Słowa Bożego. Jego słuchacze dziwowali się wdzięczności tych słów, które pochodziły z ust Jego i nawet Jego wrogowie twierdzili, że nigdy tak nie mówił człowiek, jako ten człowiek. Ewangelia Łukasza, rozdział 4, werset 22, Ewangelia Jana, rozdział 7, werset 46. Czwarty krok. Praktykowanie Słowa Bożego. Ten krok odnosi się do ćwiczenia i krystalizowania wszystkich zalet charakteru Jezusa i jest najważniejszy z siedmiu. Ponieważ Jezus był doskonały, kiedy został spłodzony z ducha, on nie musiał przechodzić przez stadia rozwoju, wzmacniania i równoważenia zalet charakteru. Jednakże, on musiał je skrystalizować do stopnia niezłomności, co miało miejsce w ciągu 3,5 roku jego służby. Środkami do tego użytymi były utrapienia, cierpienia i prześladowania, których Pan doświadczał, a wszystkie one umożliwiły mu i sprawiły, że nauczył się posłuszeństwa. Żydów, rozdział 5, werset 8. Jezus wykazywał liczne zalety charakteru, największymi wśród nich była wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, miłość obowiązkowa do Boga, braterska miłość, miłość obowiązkowa do bliźniego i miłość bezinteresowna, ofiarnicza miłość. 2 Piotra, rozdział 1, wersety od 5 do 7. Te zalety przenikały jego charakter i umożliwiały mu czynienie dobra wszystkim, z którymi się stykał. Piąty krok. Czujność. Dla Jezusa czujność znaczyła umysłową, moralną i religijną analizę oraz strzeżenie usposobienia, myśli, motywów, słów, czynów, otoczenia i wpływów działających na niego. Chociaż było konieczne, aby on zawsze zachowywał czujność, jednak szczególnej ważności nabierało to podczas pokus, które były niebezpiecznym czasem, jak również czasem próbowania. Aby stać się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem dla swego ludu, Pan, kiedy, na pustyni, szatan zaproponował mu, aby użył swych cudownych zdolności w celu zasłużenia.